Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam!
Dzień dobry, nazywam się Maciek Jaszczuk i witam w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Jeśli słyszycie szum, gwar i hałas w tle, to nie regulujcie odbiorników. Ekipa Samcika w tym tygodniu nadaje dla Was specjalnie z Sopotu, z Europejskiego Kongresu Finansowego. W tym nadmorskim kurorcie pogoda podobno jest przepiękna, my niestety albo stety spędzamy czas na panelach, debatach i dyskusjach, żeby się dowiedzieć więcej o tym, co się dzieje i co się będzie działo w polskiej gospodarce, w polskim systemie finansowym, co się będzie działo w polskich bankach i trochę więcej o tym, co nas najbardziej interesuje, czyli o lokatach, depozytach i kredytach. Mamy dla Was dzisiaj specjalnie rozmowę z wyjątkowym gościem. Rozmawiamy z panem Brunonem Bartkiewiczem, prezesem ING Banku Śląskiego. Mam takie pytanie na początek. 20 lat właściwie, bo chyba można tak datować, żyliśmy z kredytami na zmienną stopę procentową i jako konsumenci, jako społeczeństwo chyba dobrze na tym wychodziliśmy, dlatego że generalny trend, jeśli chodzi o stopy procentowe w Polsce, był raczej spadkowy. Potem przyszedł ten 2021-2022 rok, gwałtowny wzrost stóp procentowych, no i obudziliśmy się trochę w takiej sytuacji szoku polegającego na tym, że raty kredytów wzrosły i zaczęliśmy się zastanawiać, czy z tym naszym rynkiem kredytów hipotecznych wszystko jest tak, jak być powinno. Zaczęły się namawiania na to, żeby zwiększać udział kredytów o stałej stopie, nawet tam, jeżeli to jest czasowo stała stopa. Ale moje pytanie jest takie, czy rzeczywiście tak powinno być? Czy to jest tak, że przereagowujemy na ten jednorazowy szok, który się wydarzył i te kredyty o zmiennej stopie wcale nie są takie złe, jak się teraz jakoś tak zaczęło uważać? Powiem, panie prezesie, czy powinniśmy dążyć do tego, żeby kredyty o stałej stopie stały się tym dominującym produktem, jeśli chodzi o finansowanie potrzeb mieszkaniowych, czy zostajemy przy tym, co było?
Dziękuję za to pytanie. Pierwsza i najważniejsza pewnie obserwacja związana z tym tematem to jest, faktycznie powinniśmy sobie zdawać sprawę, dlaczego tak się stało i dlaczego dzisiaj powinniśmy się zastanawiać nad zmianami. Pierwsze, pan wspomniał, że ogólna tendencja od tych 20 lat, pewnie ponad, bo tak naprawdę gdzieś na samym początku lat 2000 rozpoczęliśmy tą aktywną działalność w zakresie kredytów hipotecznych. Przedtem ten rynek był bardzo taki ospały, ponieważ Polaków nie było stać na mieszkania, mówiąc szczerze. I teraz tak, w całych latach 2000 mamy i następnych, mamy wzrost zamożności społeczeństwa, tak? Mamy relatywnie wzrost zamożności w stosunku do cen nieruchomości, plus mamy jeden aspekt. Jeżeli bierzemy, czy uznajemy, że dobrym motorem naszego działania, czy produktem dla klientów jest kredyt hipoteczny na zmienną stopę, to głównym elementem jest nie tylko to, że stopy one spadają, bo one mają rynkową tendencję, ale pierwsze i najważniejsze jest to, że możemy udzielić kredytu na bardzo długi okres przewidywalnego, bo według zmiennej stopy, kredytu na bardzo długi okres. Stąd w Polsce, zwracam Państwu uwagę, my wręcz obijaliśmy się o kredyty udzielane na 50 lat. Te kredyty mają to do siebie, że one, im dłuższy okres, tym generalnie zasada jest taka niższa rata, o niską ratę chodziło. Więc to są konsekwencje przyjęcia zmiennej stopy jako podstawy. Teraz, czy jest to najlepsza formuła? No nie jest to najlepsza formuła, szczególnie jeśli ma dotyczyć osób, które w stosunkowo krótkim czasie od powzięcia tego kredytu stopy procentowe rosną, tak? I to wystąpiło w roku 2020. Dokładnie w roku 2020 mieliśmy, czy w 2021 tak naprawdę, w roku 2021 zaczęliśmy obserwować to zjawisko, że rozpędzony rynek nieruchomości w Polsce, bo głód mieszkań w Polsce jest i pozostanie przez najbliższe lata ogromny, on się spotkał z tym faktem, ludzie pobierali kredyt przy stosunkowo niskich stopach, a następnie te stopy bardzo szybko wzrosły. Jak Państwo zauważycie, w większości krajów Europy, Ameryki Północnej, rynek hipoteczny cierpi strasznie, ponieważ tam stopy procentowe wzrosły o 300, 350, 370 punktów bazowych. U nas wzrosły o 670 punktów bazowych, więc rynek cierpi. Teraz, biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, a więc relatywnie względną zamożność społeczeństwa, a jednocześnie fakt, że mamy do czynienia z osobami, które potrzebują mieszkać, a te osoby to są w poważnym stopniu również osoby młode wchodzące na rynek, my potrzebujemy tak naprawdę dwóch systemów. Pierwszy system to jest system umożliwiający młodym ludziom jeszcze nie dysponującym wysokim dochodem dostęp do mieszkania, przy czym niekoniecznie na własność, ale wszelkie elementy i programy typu mieszkania komunalne, mieszkania wspomagane przez państwo, programy społeczne, które przecież nasze państwo potrafi robić, powinny być skierowane do tych ludzi. Ale nie jest to oferta komercyjna i taką być nie może. I wreszcie drugi element, to jest biorąc pod uwagę, że powinniśmy sobie zdawać sprawę, że polska gospodarka ma już charakter zaawansowany i rządy nauczyły się elementu, że nie wolno czy nie można tak naprawdę w sposób realny kształtować sytuacji, stabilnej sytuacji gospodarczej przez długie okresy czasu, wracamy do cykli. Wracamy do cykli ekonomicznych, a w cyklach ekonomicznych tak naprawdę powinien decydować klient. I mówiąc szczerze, pewnie najlepszym wariantem jest taki, w którym przez pierwsze lata po wzięciu kredytu klient powinien mieć stopę stałą, po to, żeby ona była w pełni przewidywalna, bo jego uwaga jest gdzie indziej. Wyposażenie mieszkania, skończenie, tak, odetchnięcie trochę, odrobienie tego, co musiał zarobić na element własny, a potem powinien mieć wybór, czy chce przejść na stopę stałą, czy chce przejść na stopę zmienną. Oczywistym jest, że dyskusja rozbija się o tym, że powinniśmy mieć jeden system przez cały okres życia hipotek. Wiele głosów jest takich, że powinniśmy mieć i system stopy stałej na cały okres życia kredytu hipotecznego. Zgoda, tylko pamiętajmy, wtedy jest to kredyt na okres mniej więcej 10 lat.
I z ograniczeniami w wcześniejszej spłacie to też...
Oczywiście, z automatu. Mhm. Jeżeli mamy kredyt na stałą stopę, to ugoda, czyli równowartość czy równoważność podmiotu, który istnieje na tym rynku, polega na tym, że nie przerzucamy się jakimś nadmiarowym podziałem ryzyka w tym zakresie, tak? Tylko faktycznie trzymamy się w miarę równolegle. Ja wiem, że będzie zarzut, że banki przerzucają ryzyko stopy procentowej lub ryzyko kursowe na klienta. Różnica polega na czym trochę innym. Jeżeli chcemy mieć maksymalnie oszczędny czy niedrogi produkt, to w pewnym stopniu jest taki związek, ponieważ bank ma obowiązek uwzględnić w swoim rachunku finansowym od razu skutki tych nieprzewidywalnych elementów, typu zmienność stóp, my musimy od razu ubezpieczyć. Takie są przepisy w tym zakresie. Klient nie. Ale dlatego musimy znaleźć pewną równowagę pomiędzy tym, czym potrafi zarządzać klient w ramach swojego funkcjonowania, a czym nie. W przypadku zmienności stóp procentowych, to oczywiście bank nie zabezpiecza tych pozycji, bo ma zmienne, więc dostosowane one są do rynku, natomiast klient powinien się zabezpieczać. To zabezpieczenie polega między innymi na tym, co obecnie zrobił KNF, czyli podniósł próg zmienności stóp wpisany w określenie zdolności kredytowej. No, w życiu nie ma nic za darmo i wszystkie głosy, które mówią, że banki wiedziały z góry, a to o tym, a to i tak dalej, to jest oczywista bzdura. Banki muszą się zabezpieczać, ponieważ tak mówią przepisy. Banki nie są elementami hazardowymi. Dlaczego nie są elementami hazardowymi? Nie mogą brać na siebie każdego ryzyka. Ano głównie dlatego, że banki są po co? Ano po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo środków im powierzonych w postaci depozytów. My mieszamy tutaj poglądy i dlatego nam się to wszystko w pewnym momencie miesza. Wychodzi na to, jak czegoś nie rozumiemy, to znaczy, że ktoś chce na tym zrobić interes, czyli zły bankier. Nic bardziej mylnego.
Czyli w tej wizji, którą pan tu nakreślił, kredyty na stałą stopę byłyby takim produktem luksusowym troszkę, czyli dla tych bardziej zamożnych klientów, których stać na rozłożenie tej spłaty na krótszy okres, tak?
Wręcz przeciwnie. Kredyty czasowo stałe, czy to będzie na okres 5, czy na 7, czy maksymalnie 10 lat. To jest kwestia wytworzenia rynku zabezpieczającego. One powinny mieć charakter w miarę możliwy. Bo co to oznacza? My wiemy, jakie będą obciążenia klienta przez ten okres 5, 7, 10 lat i klient również wie. Znając jego dochody i zakładając, że jego sytuacja rodzinna i dochodowa, statystycznie jesteśmy w stanie to ocenić, pozostanie taka sama, wiemy, jaka jest relacja jego dochodów i kosztów. W związku z tym kredyty na zmienną stopę powinny być dla klientów, którzy dysponują większą poduszką, buforem, a więc mają większą zdolność kredytową w stosunku do tego, co im udzielamy.
Teraz jesteśmy w kuluarach Europejskiego Kongresu Finansowego. W tym roku tematem jest kryzys wiarygodności, a także zaufanie. Na naszym rynku niestety to zaufanie wszystkich do wszystkich jest raczej niskie. No i pytanie, które też nasi czytelnicy zadają, jest takie, że no ten trend do przepraszam za określenie, wciskania kredytów na stałą stopę, pojawił się, jak jesteśmy na górce stóp procentowych, no bo Narodowy Bank Polski już raczej zapowiada obniżki niż podwyżki. Czy znowu nie ryzykujemy jakiejś takiej mniej lub bardziej uzasadnionej fali krytyki, która się też może skończyć, że znowu teraz, jak już są stopy wysokie...
Jeżeli zaczniemy kreować gospodarcze zasady na podstawie tego, co obecnie się wydarzyło w ostatnim czasie, czyli będziemy się posługiwać, mówiąc szczerze, logiczną formułą, wiedzieliście, co się wydarzy, to tak naprawdę wywrócimy każdy schemat możliwości w tym zakresie, tak? Potrzebny jest nam spokój i przyjęcie pewnych zasad, tak? Czyli ustalenie zasady, okej, nie ma wciskania stopy procentowej stałej, nie ma wciskania stopy procentowej zmiennej, proszę wybrać. Nasz bank oferuje kredyty na stałą stopę od roku 2000, aktywnie od roku 2018. I w trakcie tych lat, również i przed rokiem 2021, mieliśmy momenty, kiedy kredyty na stałą stopę stanowiły sprzedaży 60%, ale i 13%, bo klient kieruje się jaką główną wytyczną w swoich decyzjach? Obecny poziom raty. Czy to jest dobra zasada? Nie. Ale jedna zasada, która powinna być dobra, edukujmy się, kształtujmy, pokazujmy sobie wykresy, kształćmy się w zakresie prostego prognozowania, tak, i scenariuszowego, ale to klient musi podjąć decyzję. Bank nie wie, tak samo jak klient nie wie, czy stopy wzrosną, czy spadną. W okresie 5, a już na pewno 10 lat, nikt z nas nie wie. I to powinniśmy sobie wszyscy odpowiedzieć na to pytanie, co my chcemy z tym fantem zrobić. I klient musi podjąć tę decyzję. Ale jeżeli będziemy brać i robić rozwiązania, bo stopy wzrosły, bo stopy spadną, tak? Znowu każdemu z nas się wydaje, że my wiemy, co się wydarzy w najbliższych latach. Nie wiemy, a kredyt zaciągamy na wiele lat. W związku z tym umówmy się, że istnieją pewne zasady niewzruszalne. Dajmy sobie spokój, przestańmy warczeć na siebie i udawać, że ktoś próbuje drugą osobę wykorzystać. To nieprawda. To nieprawda. Tylko podejmujmy odważne decyzje. Ktoś, kto kupuje mieszkanie, podejmuje ważną decyzję, tak czy nie? To róbmy to z punktu widzenia rozsądku, a nie w momencie, jak coś się zmieni na rynku, nie obwiniajmy wszystkich dookoła, wierząc, że los był niedobry dla nas. To jest tak, jakbyśmy się obrażali, że nie wygraliśmy w lotka, bo dzisiaj ja postanowiłem zagrać w lotka i dzisiaj nie wylosowałem szóstki. Coś musi się zmienić. Musimy zrozumieć, że sami jesteśmy panami swojego bytu i sami podejmujemy decyzje. A nie może to być na zasadzie, nam się należy, bo już. A wszystko, jak nam się w życiu nie pójdzie tak, jak sobie wyobraziliśmy, to zawsze musimy znaleźć kogoś, kto jest winny. To nie tak, to nie tak.
A z tym, że obwinianiem świata za własne decyzje, to a ja się też jestem gotów podpisać, bo też sam pisałem i też przekonuję, że jakby koniec końców to zawsze jest, ile ryzyka zaakceptowaliśmy, czyli tej zmienności byliśmy gotowi zaakceptować, no i ile byśmy gotowi się douczyć, zanim tę decyzję podjęliśmy.
I podkreślę jeszcze raz, osoby o niskich dochodach i o braku składów własnych, trzeba przełknąć tę myśl, że tych osób na komercyjny kredyt hipoteczny nie stać. Ale dlatego mamy państwo, które powinno się zajmować elementem opiekuńczym i dla tych osób powinny być skierowane programy z wsparciem, czyli nie komercyjne, ale wsparciowe programy. Pamiętajmy, że w Polsce mamy całą masę ludzi, których nie stać i nie będzie stać na mieszkanie w charakterze komercyjnym. Wszelkie próby rozwiązania tego problemu komercyjnymi metodami, mówiąc szczerze, wiele krajów próbowało na świecie, zawsze kończyło się to kiepsko.
Czy takim próbą komercyjnego rozwiązania tego problemu jest ten program, który ma za chwilę ruszyć, czyli bezpieczny kredyt 2%, który będziemy jak mantry powtarzać, wcale nie oznacza oprocentowania w wysokości 2%, ale czy to jest właśnie rodzaj tego próby rozwiązywania komercyjnymi metodami niekomercyjnych problemów?
Pewnie jest to jakaś próba, ale najistotniejszym elementem jest to, że tu liczy się konsekwencja, tak? Proszę zwrócić uwagę, że my próbujemy programami, czy tym, co nazywamy programami, rozwiązywać problem mieszkaniowy w Polsce od 20 paru lat, najróżniejszych programów. Zazwyczaj rezygnujemy z nich bardzo krótko, więc na coś się musimy wszyscy umówić i proszę zwrócić uwagę na całą dyskusję, która wokół programu kredytu, jakkolwiek by on się nie nazywał, ona się odbywa. Nie mamy porozumienia w tym zakresie i mamy mnóstwo pretensji czy wątpliwości dotyczących tego produktu i mnóstwo niejasności, bo takich produktów nie tworzy się po prostu szybko.
My, to znaczy my sektor bankowy, czy my?
Nie, my jako społeczeństwo. Sektor bankowy jest tu małym graczem.
Małym graczem? No jakby wydaje się, że to głównie od państwa właśnie zależy, jak to będzie wdrażane. No też widać, że...
Reguły oceny zdolności kredytowej są dane, warunki finansowe tego kredytu po uwzględnieniu dopłaty Skarbu Państwa są, nazwijmy to, znane, bo wiele elementów typu średnie oprocentowanie jest nieznane, tak? Mhm. Bank tu jest główny, banki komercyjne w głównej mierze są tu pośrednikiem.
Mhm. Ale też na razie odzew czy chęć uczestnictwa w tym programie no wyraziły 3, jeśli dobrze pamiętam, banki chyba.
Zapytał pan mnie na początku, czy nie boimy się reakcji społecznej na nasze układy. W przypadku niepowodzenia, niejasności, drobnym drukiem napisanych, z asteriksem zapisów w tych umowach, kto będzie obwiniany z punktu widzenia społecznego za program 2.0?
Banki.
Dziękuję bardzo. Czyli póki nie ma jasności, kto ma się narażać na funkcję dystrybutora, który całe ryzyko reputacyjne skupi na sobie.
Ale na pocieszenie dodam, że jeżeli to wypali, no to zasługi zgarnie rząd, więc...
I do tego nie mam pretensji, bo tak powinno być. Jeżeli jest program społeczny, to jeżeli on się zakończy sukcesem, to oczywiście powinien cała gloria należy się temu, kto ten program wdroży i zrobi. No ja z oceną pewnie powstrzymam się tak pewnie z 5-10 lat.
To chciałem zapytać o drugą stronę medalu, która tak naprawdę nie jest wcale drugą stroną medalu, czyli depozyty to nie jest druga strona kredytów, bo to też...
Jest.
No tak, ale chciałbym tu uniknąć tego, że się z depozytów udziela kredytów, bo no tak nie jest, prawda? Że...
Jest, tylko po drodze jest jeszcze mnóstwo innych czynników. No,
tak. No to chciałem zapytać o taki trend polegający na... Też dużo się o tym mówiło w tym czasie wzrostu stóp procentowych, czyli tam przełom 21 i 22 tak. roku, że stopy procentowe rosły, a oprocentowanie depozytów nie rosło albo rosło dużo wolniej. Mhm. W pewnym momencie to powiedzmy dogoniło i tak jak patrzyliśmy na dane Narodowego Banku Polskiego o tym średnim oprocentowaniu depozytów czy nawet lokat terminowych, to się trzymało na jakimś tam w miarę stabilnym poziomie, a ostatnio zaczęło stopniowo spadać. Tam ostatnie dane za kwiecień mówią chyba o średnim oprocentowaniu 5,7% tych nowo zawieranych depozytów terminowych. No i pytanie jest takie, czy to jest ten trend, z którym już powinni się klienci banków liczyć? Jak czytać tą, no bo tak naprawdę jest to efekt pewnej polityki sprzedażowej czy depozytowej banków. Czy to oznacza, że banki spodziewają się, już przewidują obniżki stóp procentowych, czy to oznacza, że banki przewidują jakiś spadek inflacji?
Nie, proszę pana, to myślę, że trzeba o tym pamiętać trochę tak z punktu widzenia, nie ma w tym aż tak wielkiej filozofii, tak? Jeżeli pan pozyskuje zasób, pewien towar, tak? Ten towar pana kosztuje, mówimy o procentowaniu owych depozytów. Jeżeli pan musi coś zrobić z tym towarem, tak? Na przykład znaleźć nabywcę dla niego, żeby to się panu domykało z punktu widzenia opłacalności. Jeżeli mamy bardzo duży przyrost depozytów przy bardzo słabej akcji kredytowej i spadku w ogóle portfela kredytowego w Polsce, to co się dzieje z tym wielkim dopływem depozytów do sektora bankowego? W co banki mogą włożyć?
Aha, i jak nie mają w co włożyć, to po prostu nie...
Jeżeli włożą w obligacje, to wie pan, co się dzieje przy pierwszym elemencie spadku stóp procentowych, jeszcze raz dodam, nie tak jak w budżecie domowym naszego przeciętnego Kowalskiego, tylko w rachunku w wyniku banku, ten spadek stóp na obligacjach, które kupiliśmy na jakiś czas, 2, 3, 5, 10 lat, musimy wpisać natychmiast, tak? W obciążeniu albo kapitałowym, albo PNL-owym. Więc w co bank ma włożyć,
czyli rachunek zysku,
czyli rachunku zysku i na, przepraszam za żargon. Więc to jest bardzo prosty element. Jeżeli dany towar, patrz pieniądz, nie ma nabywcy w danym momencie, patrz kredyt, to jego cena spada. Mhm. I oczywiście, że w całej polityce monetarnej mniej więcej elementy, które w ten sposób chcemy zrobić, takie są. Po co Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe? Żeby zwalczyć inflację, a w rzeczywistości, żeby co zrobić? Ograniczyć podaż kredytu. Udało się.
Tak.
Bardzo skutecznie, oczywiście z opóźnieniem czasowym, udało się. A więc zwalczamy inflację. Co to oznacza? Nie ma dopływu pieniędzy, tak? Które sprawiają, że się je finansuje, to znaczy pieniądze osadzają się w banku. Jeżeli bank ma nadmiar tych pieniędzy, to co się dzieje? Cena spada. Cena na rynku, spadek cen na rynku wyprzedza decyzję RPP, bo jeszcze pas transmisyjny powinien się odbyć taki, że to ma wpływ na redukcję inflacji. Naprawdę ekonomia jest bardzo prosta, bo ekonomia to jest nauka o racjonalnym gospodarowaniu. Tylko my, próbując doszukać, że ktoś tutaj coś oszukuje albo ktoś chce na tym ugrać, no to każdy chce tu zarobić, ale banki muszą zarabiać pewne minimum, tak? I właśnie do tego dążą. Zasady są rozdane, zasady gry rynkowej są rozdane wieki temu i one dzisiaj mają taką postać. No zastanówmy się przez chwilę i myślę, że każdy to zrozumie. Jeżeli jako sprzedawca na straganie kupiłem ogórki po 5, a nikt ich nie kupuje, to co ja robię? Licząc na to, że je ktoś kupi, a jak ich nie kupi, to tracę, dziękuję. No, naprawdę, życie jest bardzo proste.
Czy w takim razie, no bo teraz widać, że powoli akcja kredytowa się trochę rozkręca.
Nie. Ona jest nieco większa w zakresie nowej produkcji. Mhm. Natomiast również mamy bardzo aktywne, przedwczesne czy niezgodne z regulaminem spłaty kredytów lub zmniejszanie zaangażowania kredytowego. Akcja kredytowa w Polsce, portfel kredytowy w Polsce spada.
Okej. Okay. Na co też wpływ pewnie mają wakacje kredytowe, no bo to jest ten jakby... To daje gospodarstwom domowym chyba dodatkowe, powiedzmy, środki na to, żeby nadpłacać.
To daje środki, natomiast to nie generuje spadku w bankach, tak? Ponieważ kwota do zapłaty przez klienta, ona utracąc swoje oprocentowanie, nazwijmy to oprocentowanie, jest przesunięta w czasie, tak? Dla banków to oznacza to, że mamy nieprzewidywalność, żeby określić, czy kredyt... Czego możemy się spodziewać z punktu widzenia niespłacania kredytu? My potrzebujemy badać puls, tak? Czyli jeżeli klient ma spłacać kredyt co miesiąc, jeżeli w którymś miesiącu nie spłaci, to my wiemy, że coś złego się dzieje. Mhm. Jeżeli ma wakacje kredytowe, tak, to my tego nie wyczujemy. Banki się tego boją i tworzą na to z góry już rezerwy na wystąpienie takiego zjawiska. A więc banki są obciążone rezerwą, a tak naprawdę mało wiedzą, czyli ponoszą koszt tego niespłacenia kredytów hipotecznych, mimo że tak naprawdę do końca nie wiedzą, czy te kredyty będą spłacone, czy nie.
Rozumiem ten trend i teraz w takim razie zastanawiam się, z czego wynikają i jak interpretować takie pojawiające się od czasu do czasu wystrzały, typu nam 10% jeden z banków zaoferował na terminowej lokacie. Czy to wynika właśnie z tego, że ten bank nagle potrzebuje pieniędzy, czy po prostu jakieś inne biznesowe decyzje mogą za tym stać?
No, sposób podejmowania decyzji wolnych podmiotów na wolnym rynku oczywiście jest swobodny i trudno go przewidywać. No, z punktu widzenia rachunku ekonomicznego należałoby sądzić, że występuje jakaś gwałtowna potrzeba pieniędzy, która być może występuje, czego oczywiście nie wiem. A w ogóle te sytuacje, o których pan mówi, to no myślę, że one bardziej przypominają troszkę takie oferty promocyjne, tak, oferty promocyjne. No każdy tu próbuje w tych trudnych czasach pełnych zaburzeń poradzić sobie, bo to nie są łatwe czasy, to nie są spokojne czasy. Tu poziom zmienności jest bardzo duży, bo oprócz wysokości stóp procentowych, oczywiście dyktowanych w poważnym stopniu i samym poziomem inflacji, jak i przewidywanym poziomem inflacji, to proszę nie zapominać, że my mamy również kolosalne strumienie wpływów finansowych, które nie wynikają, powiedziałbym, z normalnej sytuacji rynkowej. Mamy pieniądze, które są spowodowane no, dość gwałtownymi mechanizmami typu programy tarczowe w latach 2000-2021, powrót pieniędzy z tych tarcz, tak? Mamy środki, które polegają na pewnych dopłatach. Sam program 800+ od 1 stycznia to będzie kolejny wielki flow, który normalnie nie jest uwzględniany. Podwyżka stóp minimalnych. Gospodarka na takie flowy reaguje i to nie jest tak, że sposób przewidywania i zarządzania pozycją płynnościową banku jest dzisiaj aż takie proste, dlatego banki przesuwają się i generują bardzo duże poduszki płynnościowe, tak? Czyli godzą się na to, że będą zarabiały mniej, ale za to zawsze są, za to są bardzo bezpieczne, tak? Jak Państwo patrzycie na te banki amerykańskie, które upadły, one trochę zapomniały o budowie w sytuacjach no, niestabilności, budowania silnych poduszek płynnościowych. Polskie banki o tym nie zapominają.
To i chyba też KNF dosyć mocno trzyma tutaj za, nie chcę powiedzieć za gardło, ale rękę na pulsie, tak?
Poziomy płynnościowe w polskich bankach są zdecydowanie wyższe od wymaganych norm przez regulatora.
Dobrze, bardzo, bardzo ciekawa i taka, no myślę, że unikatowa opinia na temat tego, co się dzieje w tej chwili w paru ważnych kwestiach. Bardzo dziękujemy za rozmowę i no, będziemy śledzić, co się dzieje w naszym sektorze bankowym, trzymać kciuki za bezpieczeństwo, no i też chyba po cichu będziemy trzymać kciuki za to, żeby no, dla konsumentów to i dla klientów też te procenty tam, gdzie trzeba, były wysokie, a tam, gdzie nie trzeba, były niskie. Dziękuję bardzo.
Polskie banki są na tyle efektywne i na tyle poddane konkurencji, że w normalnych warunkach dla klienta, i proszę sobie przypomnieć tę sytuację sprzed zaburzeń silno makroekonomicznych, naprawdę polskie banki chyba nie dawały powodów klientom do zbyt wielu narzekań. Dziękuję.
Moim gościem był Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego. I tak kończymy ten specjalny odcinek finansowych sensacji tygodnia, prosto z Sopotu. Jeżeli jesteście zainteresowani, to część wystąpień i paneli z EKF można obejrzeć w sieci, na YouTubie między innymi, a nasze artykuły i inne podcasty oczywiście możecie znaleźć na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl i na naszych kanałach w pozostałych mediach społecznościowych. Podcast realizował Maciek Bednarek, za co bardzo dziękuję i wszystkich Was serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.
Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam!